25 lipca 2022. 033 Jeszua Sananda Melchizedek. Rytuał namaszczenia został podpatrzony u pasterzy zwierząt. Jest to zabieg pasterski, chroniący głowę zwierząt hodowlanych przed owadami takimi jak pchły. Namaszczenie głów kandydatów oliwą jest pokazowym symbolem ich akceptacji przez władzę. Efektem jest poprawa samopoczucia namaszczonych poprzez świadomość, że ktoś znaczny ich protegował, że mają szerokie plecy. Jest to widowiskowe udzielenie kredytu boskiego zaufania w trakcie ich mianowania na królów, proroków czy kapłanów, aby symbolizować tak zwane Boże błogosławieństwo. Olej to jednak tylko olej. Jaki i z jakimi dodatkami by nie był? O niczym więcej niż o świadomej decyzji osób, które postanowiły uczynić widzialny znak swojej władzy, nominacja olejem nie świadczy. Takie same powołanie osób do objęcia władzy, czyli zgoda, bez tej całej oliwy, jest równie wiążąca, tylko nie ma charakteru, za którym przepadają zgromadzenia. Olej to nie jest szczepionka, ani nie żadna gwarancja wyboru dobrego króla. To jedynie świątynny teatr dla widzów. Przeświadczenie mas o tym, że Bóg wie, że namaszczają człowieka świętym, magicznym eliksirem, który sprawi, że sprostają zadaniu, a gdy je wypełnią, to pójdą do nieba. Prócz hebrajskiego, to żaden Bóg nie mówił dokładnie, z czego i jak wykonać, zakazaną dla ludu, formułę świętej jak on sam, oliwy. W rzeczywistości oliwa jest materialna, a boska para jest duchowa. Nie może nikogo namaścić, a jedyne co może, to błogosławić lub nie, bez skutku fizycznego. Boska para może wspomagać decyzję i wolę człowieka, godnym, duchowym, bezpośrednim prowadzeniem, ale człowiek, król i poddany, musi się na to otworzyć. Po pierwsze, najpierw musi mieć pewne przygotowanie do wykonywania powierzonych mu zadań. Następnie musi mieć koncepcję, pasję, empatię i czuć, że da radę. Człowiek ułomny lub nominowany z klucza. Gniot bez doświadczenia i miłości do ludzi, za których będzie odpowiadać. Takiemu to i tłuste namaszczenie nie pomoże. Magdalena klęcząc w izbie na podłodze, ale w rzeczywistości to pod niebem. Na ziemi, w szkolnym przedsionku nieba. Pod rajem, który jest domem prawdy absolutu. Dwojga duchowych rodziców, wszystkich na tamtą chwilę duchów w całym kosmosie. Klęcząc z rękoma uniesionymi w górę. Twarzą skierowana ku twarzy Emanuela Swarżyca, zapytała, czy zgadzasz się objąć duchowy tron? Tron królewski. Tron królestwa, w kraju duchowo niezależnych ludzi. Wolnych i niewolników. Ludzi, którzy w sercu wyznają to, że Bóg jest parą. Śmiertelnie poważny profesor odpowiedział, tak. Zrobię co w mojej mocy. Moje i twoje, czyli nasze Magdaleno Królestwo, jeśli duchowi rodzice nam pobłogosławią, nie będzie z tego świata. Będzie ono królestwem duchowym, bez granic. Wszystkie miłujące dusze i każdy miłujący duch, które sercem umiłują boską parę i choćby jedną osobę, przeciwnej duchowej płci tak, że będą mogli wzajemnie poświęcić za siebie swoje życie, będą naszym ludem. Ja, Emanuel Swarożyc. Urodzony w Judei. W jerozolimskim Betlejem, 25 grudnia, 25 roku panowania 60-letniego wówczas króla Heroda, 12 r. Przed naszą erą zapisany jako syn Józefa Melchizedeka i Marii. Judejczyk, Jeszua Sananda Melchizedek. Proszę naszych rodziców, za nas dwoje. Boską Matkę oraz Boskiego Ojca Emanuel, o życzliwy wzgląd na nas, którzy odkryliśmy te tajemnice świata. Magdalena przez zamknięte powieki spojrzała do góry. Trwała w uniesieniu. Kiedy opuściła już wzrok, spojrzała w oczy Emanuelowi i powiedziała tak. Widziałam niebo, a na nim dwa białe obłoki, które razem płynęły obok siebie. Wyglądały jak dwa wielkie orle skrzydła. przesłaniały mi słońce niezbędne do życia wszystkich istnień. Wtedy w myślach powiedziałam do tych duchowych obłoków: Przedwieczna boska paro, ja córka wasza, mały kwiatek przed waszym duchowym obliczem. Pragnę zapytać was i proszę o odpowiedź. Czy zgodne będzie z waszą boską wolą, jeśli uczynię zadość prośbie Emanuela i namaszczę go na króla? A on mnie na duchową królową świętej Lechi, która nie będzie miała żadnych granic. Kiedy skończyłam zadawać pytanie, to serce chciało mi wyskoczyć z piersi. Oba obłoki na niebie ruszyły ku sobie. Zbliżyły i stały się tym samym obłokiem. Zetknięte tak ze sobą tworzyły orła. Przez cały czas zasłaniając mnie słonecznym cieniem. Po chwili oczekiwania, która wydawała mi się wiecznością, podwójna chmura wywołała szum wiatru. Powiew wywołany przez obłok szumiał naszą lechicką mową w moich uszach. Co takiego usłyszałaś, droga Magdaleno? Niepewnie szepcząc zapytał Jesza. Szum ten powiewem cichym głosem odpowiedział: Dzieci nasze kochane, pierworodne z parę miliona. Teraz odnaleźliście się ponownie. Tak, po to tam jesteście posłani, by otworzyć oczy siostrom i braciom i ogłosić prawdę o nas. Żadnej z miliona par naszych pierworodnych bliźniąt, które jako funkcyjne miały to samo zadanie, nie udało się przełamać ich religii fałszywych świątyń. Tak, błogosławimy sobie i wam na wasze starania. Na wasze królowanie na ziemi. Jedno ludzkie życie to za mało, aby dotrzeć z prawdą o nas do miliona. Byki świątynne mocno trzymają ludzi za ich sumienia i tradycje przodków. Jednak to ich prawo. Jeśli nie mogą inaczej, obawiając się o swoje życie lub wykluczenie ze środowiska, niech ustami czczą bycze bóstwa, a nas sercem. Próbujcie, czyńcie wszystko, co w waszej mocy, błogosławimy wam. Królujcie. Otrzymacie wiele szans. Będziemy z wami i nad wami przez 2000 lat. Następnie, jeśli się wam nie uda powołać miliona do swojego ludu, zginiemy. Magdalena zamilkła. Zbliżyła natłuszczone oliwą ręce do skroni Emanuela. Wtarła oliwę w skronie po obu stronach głowy. Namaściła czoło i pocałowała. Zdejmij bluzę, powiedziała, bo chciałabym namaścić serce, łono i linię bioder. Jesza zdjął bluzę i spodnie, a Magdalena namaściła mu ciało od głowy do stóp. Bez skrępowania, z miłością, znając wyjątkowość, poddawał się namaszczeniu. Podobnie Magdalena przyjęła funkcję królowej, duchowej Lechi bez granic. Ja, Maria Magdalena Mokosz, urodzona w Magdalii, w Galilei pod Tyberiadą, 18 kwietnia, w 27 roku panowania Heroda, 62-letniego wówczas, króla i władcy, 10 er, przed naszą erą. Zapisana jako córka dwojga Lechitów, Światosława i Borysławy Mokosz. Jako Laszka. Emanuel cierpliwie wysłuchał tej wypowiedzi. Poprosił, aby się rozebrała. Łazarz i Marta, jak siedzieli w oddaleniu przy stole, tak wstali. Stojąc z powagą, uważnie śledzili całą ceremonię wzajemnego mianowania na parę patronów bezgranicznej duchowej Lechi, a duchów w kraju nad Wisłą w szczególności. Magdalena rozebrała się, a Emanuel ubrał się w tym czasie. Z kapłańską miną namaszczał całe ciało Magdaleny. Teraz już oliwa z nardu mu nie śmierdziała. Pocałował Magdalenę kilkanaście razy. Po każdym pocałunku dziękowała. Kiedy skończył, poprosił, aby się przebrała w najpiękniejsze szaty, jakie ma. Magdalena skromnie, osłaniając się czarną chustą wokół bioder, godnie jak królowa, podeszła do wewnętrznych schodów prowadzących do jej pokoju. Zaraz jak zamknęły się drzwi za Marią Magdaleną, naszą patronką i królową, Marta i Łazarz podeszli, aby pomóc posprzątać. Byli świadomi tego, co zaszło. Nie mówili nic, nie komentowali, nie krytykowali. Jeszcze nabierali dystansu. Magdalena zeszła do salonu w bieli. W odcieniach złota, w koronkach jak panna młoda. Zamiast welonu, miała założony na czole wypożyczony z teatru na zajęcia szkolne, złotem liśniący diadem wysadzany pięknymi kamieniami. Mógł być noszony na głowie, jako atrybut władzy królewskiej lub kapłańskiej. Niosła w jednej ręce czerwoną pelerynę, a w drugiej godną królewską koronę. Podeszła do Emanuela, pochyliła ciało do przodu i wysunęła ręce z darami. Jeszua uklęknął, a Magdalena nałożyła królowi pelerynę na ramiona i koronę na królewską głowę. Jesza przytulił Magdalenę. Kocham cię, powiedział. Chciałbym cię pojąć za żonę. Magdalena spłonęła rumieńcem. Magdaleno, powiedział królowej, namaszczony i ukoronowany król. Magdaleno, czy zechcesz wyjść za mnie za mąż? I sięgnął do kieszeni spodni pod pudełeczko z pierścionkiem. Był ze złota z dużym rubinowym serduszkiem na brylantach. Tak, mój królu, odpowiedziała królowa, zgadzam się, bo sama tego pragnę. Jeszua powiedział, cieszę się zakładając narzeczonej pierścionek. Pobierzemy się, ale nie tu, nie w Judzie. Jesteś szlachcicką, a ja teoretycznie jestem Żydem. Nasze małżeństwo byłoby źle widziane i przeszkodziłoby mi w mojej misji i karierze Żyda. Dobrze, zgodziła się. W Lechieli na ślub włożę biały welon. W Lechieli zostanę twoją żoną. Ciąg dalszy nastąpi.